Liczba niewypłacalności polskich firm transportowych w 2024 roku wzrosła o ponad połowę. To poważne zagrożenie dla całej branży. W Unii Europejskiej coraz częściej zlecenia przejmują przewoźnicy z Ukrainy, podczas gdy polskim firmom brakuje kierowców. W jaki sposób można wzmocnić krajową branżę przewoźników drogowych? Jakie kroki powinna podjąć Polska, by poprawić sytuację na rynku transportowym, zapewnić stabilność firm i przyciągnąć nowych pracowników do zawodu? O tym w rozmowie z naszymi gośćmi, a są nimi panowie Piotr Krzyżankiewicz, były wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I z nami także pan Przemysław Hołowacz, dyrektor do spraw rozwoju w spółce CSL w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana Piotra Krzyżankiewicza. Czy sytuacja firm przewozowych z miesiąca na miesiąc się pogarsza?
No, trudno powiedzieć, ta sytuacja już jest bardzo, bardzo zła. Ja dostaję takie informacje, które mrożą krew w żyłach, bo na przykład są przewoźnicy, którzy mają kilka samochodów i w tej chwili sprzedają swoje środki trwałe, czyli samochody, na które pracowali przez wiele, wiele lat, żeby móc po prostu opłacić bieżące zobowiązania. A jest wiele firm, które po prostu już w tej chwili nie reguluje swoich zobowiązań i jesteśmy liderem, branża transportowa jest liderem, jeśli chodzi o windykację. To przykre.
I pan Przemysław Hołowacz, jakie są przyczyny tej zapaści? Czy to jest kilka przyczyn, czy o wiele więcej?
Znaczy, na pewno jedną z takich głównych przyczyn jest to, że rynek się kurczy. Była w ostatnich latach wysoka inflacja. Ona sprawia, że mniej kupujemy, więc mniej potrzebujemy transportować. Wymiana handlowa między różnymi krajami spadła o około kilkanaście do ponad 20%. Na pewno też są to rosnące koszty, które są nakładane na szczególnie małych, tam najbardziej są odczuwalne, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tutaj mowa o właśnie składkach zdrowotnych, mowa o kolejnych drogach płatnych, czy właśnie czy to w Polsce, czy podnoszeniu tych opłat za granicą. Więc myślę, że siła jakby taka negocjacyjna małych i średnich firm transportowych, ona w ostatnim czasie znacznie spadła. Jest to zdecydowanie rynek, nie jest to rynek przewoźnika i nie są w stanie przerzucić tych dodatkowych kosztów na właśnie zlecającego.
Według Krajowego Rejestru Długów niespłacone zadłużenie branży transportu, spedycji i logistyki przekroczyło już 1 400 000 000 zł. Zaległe długi topią blisko 31 tysięcy firm, czytamy w Rzeczpospolitej. No i tu pytanie, czy Polska zdoła utrzymać tę swoją potęgę transportową w Europie? 20% tego rynku mamy, Piotr Krzyżankiewicz.
Ja powiem tak, wszystko w rękach rządu. To od rządu zależą pewne regulacje, które rząd może w każdej chwili je wprowadzić. Ja uczestniczyłem w rozmowach z rządem, natomiast uważam, że rząd kompletnie jakby był głuchy na postulaty płynące ze strony branży. My postulowaliśmy jakby wyrównanie szans konkurowania na rynku europejskim. Ja przypomnę, że my nie konkurujemy tylko i wyłącznie na rynku krajowym. My konkurujemy w bardzo odległych krajach Unii Europejskiej. Często Polacy byli liderem w przewozach cross-trade, a w tej chwili można powiedzieć, tą palmę pierwszeństwa przejęli i przewoźnicy z innych krajów. Nie mówię tutaj o Ukrainie. Ukraina robi zupełnie inne przewozy, rodzaje przewozów. Aczkolwiek też ten kawałek tego tortu nielegalnie tych cross-trade'ów zaczęli w tej chwili przejmować. Ale my mówimy o tym, że inne firmy z innych krajów mają zupełnie inne obciążenia socjalne. I rząd bardzo często używa takich słów wytrychów, że próbujemy okraść pracowników i tak dalej. No trudno to nazwać, że Litwini, Słowacy, Bułgarzy próbują okradać swoich pracowników. Oni po prostu inaczej zaimplementowali przepisy. Nie byli tak pazerni, a w związku z tym, pomimo tego, co powiedział pan Przemysław, że rynek się skurczył, to oni jednak są w stanie bić się o tego klienta, a my po prostu gdzieś trafiamy już w próżnię, dlatego że nie jesteśmy w stanie schodzić ze stawek, bo musielibyśmy dokładać z własnej kieszeni. No i oczywiście wiele firm to robi, dlatego też przykład tych dróg, tego 1600 dróg, które zostały powiększone.
Teraz od listopada.
Tak, od listopada. Ja myślę, że w normalnym takim, powiedzmy w normalnej sytuacji ekonomicznej firm transportowych i na rynku, no nie byłoby problemem przerzucenie tych kosztów na klienta.
Czyli o 1600 kilometrów więcej dróg musicie zapłacić. Po prostu
tak, ale to nie byłoby problemem, bo klient finalnie musiałby to zapłacić. Przykro, że powiem, ale konsument również, bo to jakby jest łańcuch.
Wiadomo, jest przenoszono. Tak.
Natomiast w tej chwili przewoźnicy się tak boją o to, żeby nie stracić swoich kontrahentów, klientów, których jest naprawdę niewielu, że obawiam się, iż dalej w dalszym ciągu będą próbować zjadać własny ogon i będą próbować jakby fundować to z własnej kieszeni, a tych pieniędzy już w tej kieszeni nie ma, więc no, można powiedzieć węzeł gordyjski.
A co z waszymi protestami? Były te protesty, było blokowanie dróg szybkiego ruchu, autostrad?
Właśnie, zastanówmy się nad tym, bo ja myślę, że tak jak pan redaktor pamięta o naszych protestach, ja myślę, że wiele osób myślę, że pamięta też o tych protestach, ale czy na przykład minister Wieczorek, który jest jakby liderem lewicy, jednym z liderów, który w swoim tym teamie posiada panią minister rodziny, czy on o tym pamięta? Tego nie wiem. Popróbowałem się przez pół roku umawiać na spotkanie z ministrem Wieczorkiem, jakoś do tego nie doszło. Jest minister infrastruktury, który pomimo tego, że naprawdę bardzo chce, no jest, ma ręce związane i odnoszę wrażenie, że co mógł zrobić, to zrobił. Więc tutaj bardzo dużo zależy od parlamentarzystów. Z naszego regionu mamy posła Marchewkę, który jest wysoko postawioną osobą w Ministerstwie Infrastruktury. Mamy dokładnie pana Wieczorka, który, pana ministra Wieczorka, który również w lewicy jest bardzo ważną osobą i myślę, że oni mają realny wpływ na to. Natomiast chcę też jedną rzecz powiedzieć. Branża transportowa to jest 7% PKB. Umówmy się, że było 7% PKB, ale to jest też 6,5% polskiego zatrudnienia. Wszystkie firmy, które zajmują się transportem, logistyką, magazynowaniem, to
około
jest 6...
miliona osób?
Tak, tak myślę, się szacuje, że tak. I ja myślę, że rządzący w tej chwili, no szukając tych tematów zastępczych, jakby kompletnie nie zauważają tego problemu, że najpierw trzeba wyprodukować, najpierw trzeba pieniądze zarobić, wygenerować, a dopiero potem trzeba te pieniądze wydawać. My mamy w tej chwili rekordowy deficyt budżetowy i obawiam się, że jeśli te nasze firmy transportowe poupadają, a to jest kwestia kilku miesięcy, żeby po prostu dojść do poziomu zero, no to okaże się, że ten deficyt w kolejnych latach będzie jeszcze większy. Tu jest problem.
Tu jest problem, a innym problemem jest Ukraina i samochody ciężarowe z Ukrainy. Czytam taką informację z 15 października. Ukraina domaga się więcej zezwoleń. Polska przeciwna. Chodzi o te zezwolenia właśnie pozwalające ukraińskim ciężarówkom jeździć po Unii Europejskiej. I tu szczegóły. Ukraina domaga się przedłużenia dodatkowego kontyngentu 100 zezwoleń bazowych EKMT. Mołdawia miałaby powtórnie dostać 50 takich zezwoleń, gdy do tej pory roczna pula wynosiła odpowiednio 375 i 150 dla 375 dla Ukrainy. We wcześniejszych latach kraje członkowskie ITF zgodziły się na dodatkowe 100 i 50 zezwoleń dla obu krajów. Tym razem polska delegacja sprzeciwiła się przyznaniu dodatkowego kontyngentu. To dopiero krok w dobrą stronę wobec tej nierównej konkurencji ze strony firm ukraińskich, które mają po prostu o wiele niższe koszty?
Ja uważam, że szanse na rynku powinny być jak najbardziej równe.
A teraz nie są równe.
Moim zdaniem one nie są równe. Zdecydowanie koszty w Polsce, tak jakby chociażby ubezpieczenia samochodów, które sporo kosztują i nie kupuje się ich, powiedzmy, u znajomego, tylko w normalnej ubezpieczalni, tak jak jakby te standardy może zatrudnienia, one sprawiają, że takie firmy z Unii Europejskiej zdecydowanie są na starcie w dużo gorszej pozycji, sytuacji. A ja pamiętam czasy wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie pewne gałęzie naszej gospodarki też nie spełniały norm, standardów Unii Europejskiej i były blokowane. Więc moim zdaniem można tutaj rozmawiać o współpracy, tylko to jest dużo też głębsze, te przejścia graniczne blokowane, zatrzymywane polskie samochody, na przykład w drugą stronę, to myślę, że tutaj trzeba by było ten temat dużo bardziej się zagłębić i rozwiązać wiele kwestii, przede wszystkim tej współpracy, ale na pewno ukraińskie firmy powinny spełniać wszystkie warunki, takie jak spełniają firmy z Unii Europejskiej.
Mogę na ten temat? Ja powiem tak, jeśli chodzi o ukraińskie firmy, to przede wszystkim Ukraina w dalszym ciągu nie jest członkiem Unii Europejskiej. I jeśli mówimy o równym traktowaniu, to możemy mówić w odniesieniu do członków Unii Europejskiej, a nie krajów aspirujących. Ukraina w dalszym ciągu członkiem nie jest. To, że Unia Europejska, Komisja Europejska, a dokładnie DG MOVE, czyli taki organ, który w Komisji Europejskiej odpowiada za transport, pochylił się i chciał zrobić dobrze dla Ukrainy, zezwolił na to, żeby te przewozy w związku z sytuacją wojenną odbywały się bez zezwoleń, ale są to przewozy tak zwane bilateralne, czyli Ukraina może wjechać do Polski, rozładować, pojechać na pusto do Niemiec, zabrać towar i pojechać na Ukrainę. I takie przewozy są w dalszym ciągu zwolnione z posiadania zezwoleń. Natomiast Ukraina dlatego wnioskuje zezwolenia, bo system został niedawno uszczelniony. Po prostu wprowadzony został system SENT. To jest między innymi to, o co my walczyliśmy i o co postulowaliśmy. W tej chwili Ukraińcy płacą ogromne kary, między innymi w dalszym ciągu za tą wolną Amerykankę, którą robią. Ale istotne jest jeszcze coś innego. Istotne jest to, że skala tych nadużyć w przypadku przewozów cross-trade, czyli na przykład wozili towar między Niemcami, Francją, Niemcami, Hiszpanią i wykonywali pracę, która była zarezerwowana dla przewoźników unijnych, bezprawnie wykonywali tą pracę. W tamtym czasie Ukraińcy mieli, i to były takie szacunki, kiedy rozmawialiśmy w Ministerstwie Infrastruktury, ogromną ilość tych zezwoleń i jeszcze drugie tyle zezwoleń mieli tak zwanych podróbek, czyli po prostu zezwoleń wydrukowanych, podrobionych, takich falsyfikatów. I do czasu, dopóki nie wprowadzono systemu SENT i nie wprowadzono systemu elektronicznej weryfikacji pozwoleń, to Ukraińcy sobie z tego korzystali. W tej chwili ten system został uszczelniony i z tego powodu takie larum, bo Ukraińcy nie robią już tego, co robili, a u nich te firmy transportowe się bardzo rozrosły. Ja powiem, że paradoksalnie polscy przewoźnicy z głodu sprzedawali samochody, Ukraińcy te samochody odkupywali, rejestrowali u siebie i wyjeżdżali na zachód. Chcę powiedzieć jedno, zatrudnienie kierowcy ZUS polskiej firmie transportowej kosztuje około 3,5 tysiąca złotych. Sam ZUS. Bo my płacimy jako jedyna branża transportowa, mamy narzucone jako minimalną składkę, składkę od średniej krajowej. Na Ukrainie ten sam kierowca czy przewoźnik za tego kierowcę płaci 70 euro składki. Więc my nie mówimy tutaj o małych jakichś dysproporcjach. My mówimy tutaj o ogromnych dołach, które są nie do zasypania. I do czasu, dopóki Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej, my jako przewoźnicy sprzeciwiamy się temu, żeby Ukraina była traktowana w sposób uprzywilejowany. Oczywiście, jeśli chodzi o transporty do Ukrainy i z powrotem, te związane z wojną, nie ma problemu. Natomiast w tej chwili te transporty, które były ze szkodą dla przewoźników z Polski, między innymi ze wschodniej Polski. Z tego powodu były też protesty na granicy i blokady w granicy ukraińskiej.
Przygotowując się do audycji, znalazłem też taką opinię, że ukraińskie ciężarówki mają powiększone zbiorniki paliwa. Podobno wyjeżdżają z Ukrainy, mają 1000-1500 litrów nawet. Czy to prawda?
No bo limit ADR jest, znaczy limit dla samochodów ciężarowych to jest 1500 litrów, ale to musi być na cały samochód. Czyli na przykład jeśli jest chłodnia, która ma 200 litrów, no to może mieć zbiorniki maksymalnie 1300, nie może przekroczyć 1500. Natomiast tam jest, można powiedzieć, znowu użyję słowa wolna Amerykanka, oni sobie te zbiorniki powiększają, wyjeżdżają. I ja, no może nasi słuchacze sobie wyobrażają, ile można czasu jechać z Ukrainy z przejścia granicznego do Niemiec po ładunek i wracać z powrotem na Ukrainę. Ostatnio kontrolowała Straż Graniczna ukraińskich kierowców i przebywali na terenie Unii Europejskiej po 60-70 dni. Więc oni wykonywali przewozy. Przewozy nigdzie nie rejestrowane, nigdzie nie opodatkowane. Po prostu robili, można powiedzieć, czarny rynek. Więc Unia Europejska nie może pozwolić na to, żeby była taka dysproporcja, że przewoźnicy z kraju takiego unijnego jak my są obłożeni pakietem mobilności, a w tym samym czasie wjeżdżają Ukraińcy, którzy wykonują przewozy nierejestrowane i płacą 70 euro ZUS-u.
Czytam, panowie, także o tym, że brakuje 30 tysięcy kierowców i prawdopodobnie będzie jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o kierowców, bo przypomnijmy, że rząd zaprezentował strategię migracyjną i te nowe przepisy regulują także dostęp do rynku pracy, bo tam jest ograniczenie w możliwości zatrudniania cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy na podstawie umów cywilno-prawnych. Czy rzeczywiście ten przepis może się odbić na kosztach zatrudnienia w transporcie i logistyce, co ten kryzys personalny może jeszcze bardziej pogłębić, pan Przemysław Hołowacz?
Znaczy, tu powiem, że ja o tych brakach kadrowych kierowców to słyszę od wielu lat i te cyfry, one są różne.
Czyli tak? Nic nowego pod słońcem.
Więc tutaj ja tego, co widzę w logistyce, to mi się wydaje, że akurat sam transport, jak i cała logistyka, ma wiele obszarów do optymalizacji. Tam jest pełno strat. To tak jak kierowca jedzie z jednego miejsca do drugiego, a później na rozładunek lub na załadunek czeka po kilka godzin, to myślę, że to znacznie można usprawnić i tym samym przyspieszyć i zoptymalizować. Więc nie będziemy potrzebować aż takiej liczby kierowców. Jest mi ciężko się odnieść. Wydaje mi się, że jeżeli jest dużo towaru na rynku, to pensje kierowców, o tak powiem, nie przewoźników, tylko kierowców, one szybują w górę, tak? To widzieliśmy chyba z 2,5 roku temu, kiedy właściwie co miesiąc firmy transportowe musiały renegocjować stawki z kierowcami. Teraz sytuacja jest odwrotna, więc mi się ciężko odnieść. Ja od naprawdę chyba z 10 lat słyszę, że tych 20-40 tysięcy kierowców brakuje, więc nie odpowiem jednoznacznie.
To zawsze stałe, pan Piotr Krzyżankiewicz, brak kierowców, to zawsze był problem?
Ja się w ogóle nie zgodzę z wypowiedzią pana Hołowacza, może od tego zacznijmy. Ja siedzę w transporcie, nie w spedycji. I powiem tak, jeśli my nie będziemy w stanie zatrudniać kierowców zagranicznych, którzy będą jeździli na tych długich trasach, w tej takiej specyfice długich tras, to tym bardziej, nawet gdybyśmy mieli identyczne finansowe obciążenia, to tym bardziej wyprą nas firmy litewskie, bułgarskie, gdzie rząd nie stawia takich barier. My w tej chwili, możemy powiedzieć, padamy ofiarą tego populizmu, że nagle ni stąd, ni zowąd wyszedł cały na biało premier Donald Tusk i powiedział, że teraz nie będziemy wpuszczać nikogo. Okazuje się, że okej, my możemy nie wpuszczać nikogo, ale w dalszym ciągu będziemy jakby pikować w dół. W tej chwili litewskie firmy zatrudniają i chcę powiedzieć tak. Obcokrajowiec, który przyjeżdża, który składa wniosek wizowy i czeka na pozwolenie na pracę. W Polsce, tutaj u nas na przykład w zachodniopomorskim czeka około 2-3 miesięcy na pozwolenie na pracę. Jeśli chodzi o Litwę, to takie pozwolenia uzyskuje się w przeciągu tygodnia. Jeśli chodzi o pozostałe dokumenty, to po uzyskaniu takiego pozwolenia, kiedy kierowca przyjedzie już z kompletem dokumentów, to musi jeszcze uzyskać kilka innych rzeczy, czyli szkolenia i tak dalej. To wszystko trwa kolejne 1,5 miesiąca. Na Litwie trwa 2 tygodnie. Więc okazuje się, że człowiek, który przychodzi na Litwę do pracy, jego wszystkie formalności trwają około miesiąca, w Polsce trwają około 4 miesięcy. I jeśli dalej tak będziemy robić, jeśli będziemy ślepi i głusi, to myślę, że tak jak tutaj pani Henning-Kloska powiedziała, będziemy reaktywować w Polsce bagna i mokradła, bo niestety przemysł nie będzie się rozwijał. Nie zgadzam się z tym, bo co pan Przemysław Hołowacz powiedział, że w transporcie optymalizacja to jest jakby klucz do sukcesu. Jedna ciężarówka to jest jeden kierowca. Na razie póki co nie mamy ich autonomicznych, więc musimy się umówić co do jednej rzeczy. Jeśli będzie zapotrzebowanie na 100 tysięcy ciężarówek, to te 100 tysięcy ciężarówek musi mieć 100 tysięcy kierowców. Tak to mniej więcej działa. Ja nie jednego.
A nawet nieco więcej.
A nawet nieco więcej.
Ja tylko dodam, że demografii nie oszukamy i tutaj nie tylko w branży transportowej, ale też w każdej innej, więc tutaj ta polityka migracyjna, ta otwartość
musi być, tak? Bo ktoś musi.
Panie redaktorze, tak. Skoro my wykonujemy transporty między Hiszpanią a Francją, między tak odległymi krajami, to są tak zwane cross-trady. W tej chwili dokładnie Trybunał tam w Strasburgu chyba potwierdził, że jednak te samochody nie muszą raz na 8 tygodni zjeżdżać, więc one tak naprawdę mogą być cały czas w trasie, tylko załogi się zmienia, czyli kierowców się zmienia, żeby oni byli w stanie zjechać na odpoczynek. To my świadczymy usługi takie pełni eksportowe. I teraz zauważmy coś istotnego. Jeśli mówimy o załogach statków, to nikogo nie interesuje, czy pod polską banderą pracują Filipińczycy, czy pracuje ktokolwiek, bo te statki pływają na przykład na takim trampie między Afryką a wybrzeżem Ameryki Południowej. A tutaj akurat ci nasi kierowcy wykonują też pracę na zachodzie, rzadko kiedy się ich ogląda i wystarczy wypracować jeden mechanizm, że jeśli taki człowiek wyłudził wizę i przyjechał nie do pracy, a przyjechał robić jakieś machlojki albo korzystać z tych benefitów, to pracodawca musi mieć coś, czego do tej pory nie miał, czyli czerwony guzik, który naciśnie i powie: ten pracownik do mnie nie dojechał, nie przyjechał, należy mu anulować wizę i wydalić go z danego kraju. I to jest myślę, że dobre rozwiązanie. Nie wystarczy robić tak radykalnych, populistycznych rozwiązań, żeby odcinać przemysł i w ogóle gospodarkę od pracowników najemnych.
No i chcę panów jeszcze zapytać o kwestię elektryfikacji, bo ma być dekarbonizacja w Europie, no i mają być coraz wyższe opłaty za emisję CO2. Jak to wygląda? Bo na razie to nie wygląda jakoś zachęcająco, bo jak słyszymy, branża ma ogromne problemy, branża transportu. Jak podaje Transcash, w pierwszych 9 miesiącach ubiegłego roku zarejestrowano 3900 nowych ciężarówek elektrycznych. To niemal połowę z tej liczby w Europie sprzedano w Niemczech. W Polsce w całym 2023 zarejestrowano niewiele ponad 100 takich pojazdów, choć przyrost rok do roku 85 sztuk może wydawać się znaczący. Czy ta branża transportowa nie ma teraz innych problemów na głowie, a tu jeszcze kupować elektryczne ciężarówki?
Jak to powiedziała Maria Antonina, jak nie macie chleba, to jedźcie ciastka. No, mniej więcej takie jest zrozumienie wśród rządzących problemami gospodarki. Jeśli chodzi o transport i elektryfikację, ona jest świetnym rozwiązaniem, znaczy inaczej, jest dobrym rozwiązaniem, bo świetnym to ona w ogóle nie jest, ale jest dobrym rozwiązaniem w transporcie dystrybucyjnym. Czyli możemy tutaj powiedzieć o kurierach, którzy jeżdżą, tych małych samochodach takich dostawczych, które gdzieś tutaj się zajmują dystrybucją. Natomiast jeśli chodzi o ruch dalekobieżny, to po pierwsze, te ładowarki są dużo, dużo droższe, ładowarki publiczne, bo jednak te firmy, które sprzedają prąd, muszą na tym zarabiać. Więc automatycznie, jak firma niemiecka ma bazę w Niemczech i jeździ przez Niemcy w tej z powrotem, to mają dużo tańszą energię i będą w dalszym ciągu wypierali polskich przewoźników, czy takich przewoźników jak polscy z rynku. Kolejną sprawą jest to, że samochód, który jest w tej chwili najbardziej dopracowany elektryczny, to jest Mercedes. I Mercedes podaje, że przebieg takiej ciężarówki maksymalnym na jednym ładowaniu to jest 500 km. I teraz uwaga, drobnym drukiem jest dopisane: przy 20 stopniach, przy jakimś tam obciążeniu, przy w miarę równej drodze itd., itd. Jak dołożymy do tego te wszystkie parametry niekorzystne, czyli samochód będzie miał pracować w minus 20-stopniowym mrozie, będzie jechał po górach itd., to okaże się, że ciężarówka będzie przejeżdżała 100 km i będzie wymagała non-stop ładowania, więc efektywność pracy tej ciężarówki będzie żadna.
Ja w 100% się zgadzam, że auta elektryczne mają swoje, powiedzmy, pewne plusy i minusy. Jeżeli chodzi o transport akurat ciężarowy, to w mojej ocenie auta elektryczne nadają się właśnie do takich bardzo krótkich dystansów, a taka ciężarówka też łącznie z baterią, nawet jeżeli taki przedsiębiorca by chciał u siebie zainstalować, to koszty to są w porównaniu do standardowych tych tradycyjnych rozwiązań, z tego co pamiętam, to dwuipółkrotnie większe.
Trzykrotnie.
I teraz powiem jedną rzecz. jeżeli ja idę do klientów, nie tylko z Polski, to tutaj nawet powiem tych proekologicznych krajów skandynawskich i pewne rozwiązania ekologiczne oferuję, ale mówię, że do transportu trzeba dopłacić na przykład 20%, to no, ekologia nie wygrywa już z takimi dopłatami.
No właśnie, to jest istotne, że bardzo często okazuje się, że klienci są bardzo proekologiczni do czasu, dopóki nie usłyszą ceny. Kiedy usłyszą cenę, to rozmowa się kończy. Ja mam ciągniki, które jeżdżą na bio-LNG i jak kiedy zaproponowałem klientowi, że mam taki ciągnik, to oni wręcz nie chcieli go nawet, bo myśleli, że ja mogę im zaproponować też wyższą cenę automatycznie. Więc albo jeśli prosili, to o jeden, żeby pokazać się przed klientem, że raz na jakiś czas przyjedzie ciągnik LNG i że w ogóle to będzie takie fajne. Nie, niestety klienci za to płacić nie chcą, jest trudna sytuacja na rynku, wszyscy tną koszty i między innymi chodzi o to, żeby polscy transportowcy mieli zrównane szanse z transportowcami z innych krajów.
I na zakończenie, panie Piotrze, bo mam taką optymistyczną, wydaje się, daną. Według barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego na czwarty kwartał 2024 wśród 600 badanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektor TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki, ma najwyższy wzrost pozytywnych nastrojów ujmowanych w barometrze 6 sektorów gospodarki. Co pan na to? To może nie jest tak źle?
Ja myślę, że EFL dodaje jakieś dodatkowe gadżety, żeby ci ludzie byli tacy uśmiechnięci. Może chodzą z godłem Platformy Obywatelskiej i dlatego się tak uśmiechają, bo ja powiem tak, ja tego nie widzę. Ja rozmawiam z przewoźnikami, ja mam kontakt z setkami przewoźników. Jutro jestem na przykład zaproszony na spotkanie Zrzeszenia Przewoźników w Ostrołęce i ludzie są zrozpaczeni. Nie dlatego ktoś mnie zaprasza ze Szczecina, żebym pojechał do Ostrołęki, że chcą się ze mną dobrze bawić, tylko po prostu chcą ze mną porozmawiać odnośnie problemów, bo wiedzą, że jestem człowiekiem, który jest bardzo zaangażowany w pomoc przewoźnikom.
Tracimy miejsca pracy, tracimy także europejski rynek, więc rzeczywiście konieczne są tutaj działania rządu. Mam nadzieję, że kolejna nasza rozmowa na te tematy już będzie w obecności właśnie przedstawiciela rządu, albo umówmy się, panowie, przynajmniej parlamentarzystów,
chętnie
prawda?
Wezmę w nich udział.
Żeby wysłuchali waszych opinii, wtedy poświęcimy na taką debatę nie pół godziny, a co najmniej
godziny. Ale panie redaktorze, my przed wyborami spotykaliśmy się z parlamentarzystami, którzy w tej chwili,
były,
można powiedzieć, ale oczywiście my mieliśmy już wypracowane rozwiązania, które funkcjonowały do czasu wygranych wyborów.
No i niech to będzie puentą naszej rozmowy. Pan Piotr Krzyżankiewicz, były wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
I pan Przemysław Hołowacz, dyrektor do spraw rozwoju w spółce CSL w Szczecinie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.